Z powierzchni wzgórza Ozu widać całą polanę w wysokim moście. Prowadzi przez nią żwirowa droga do malowniczo położonej wioski Sarnetki o ciekawej przeszłości historycznej. Po geologicznej wycieczce po okolicy warto dokończyć rozważania o dziejach puszczy. Pozostałości smolarni w Wysokim Moście są przecież tylko niemym świadkiem przemysłowego etapu w historii puszczy, niemniej interesująca jest również jej historia polityczna i gospodarcza. Pod koniec XVIII wieku, kiedy Polska traciła niezależność, lasy puszczy dawały schronienie polskim oddziałom wojskowym i powstańczym walczącym o zachowanie niepodległości. W lipcu 1769 roku pod osłoną puszczy wycofywali się konfederaci barscy dowodzeni przez Franciszka i Kazimierza Pułaskich. Ich sławny rajd przez Podole do Grodna i dalej przez Augustów, Łomżę do Zamościa był jedną z ostatnich prób ocalenia trwałości państwa polskiego. Na początku lipca 1812 roku przez Augustów, Zajenek, Balinkę, Jastrzębne w kierunku Grodna maszerowała część armii księcia Hieronima Bonapartego, brata cesarza Francuzów Napoleona. Wraz z nim szła większość polskiej armii księstwa warszawskiego. Ale już w grudniu tego roku puszczańskie drogi pełne były wynędzniałych żołnierzy armii napoleońskiej wycofujących się po przegranej wojnie z Rosją. W kwietniu i maju 1831 roku, podczas powstania listopadowego, schronili się w puszczy odcięci od swych pułków krakusi i strzelcy dowodzeni przez nadleśnego z Balinki Wincentego Szarkowskiego. Doszło do walk z wojskami rosyjskimi przy śluzie Gorczyca na kanale Augustowskim i w uroczysku leśnym pod Płaską. Dzisiaj nazywa się ono Krakuzy. W końcu czerwca 1831 roku w puszczy walczyli również, wycofujące się spod Wilna, powstańcy dowodzeni przez Józefa Zalewskiego, a w lipcu pod komendyń Antoniego Puszeta Nadleśnego z Gryszkobudy. Do listopada 1831 roku nadal broniły się w puszczy oddziały partyzanckie dowodzone przez księcia Mirskiego. W czasie powstania styczniowego w 1863 roku, lasy Puszczy Augustowskiej były terenem jeszcze większych zmagań z wojskami rosyjskimi. W puszczy działały liczne oddziały dowodzone przez Jana Aleksandra Andruszkiewicza, Konstantego Ramotowskiego, Władysława Reklewskiego, Pawła Suzina, Feliksa Szukiewicza, Aleksandra Lenkiewicza, Bonifacego Dziadulewicza i Wiktora Chłaskę. Większe walki rozegrały się 10 kwietnia pod Olszanką, 21 maja pod Kadyszem, 28 czerwca w Gruszkach, 29 czerwca na Kozim Rynku, 3 września w Strzelcowiźnie. Pozostały w puszczy liczne ślady pobytu powstańców i ich mogiły w leśnych uroczyskach. Jedno z takich miejsc znajduje się w uroczysku Wierchstaw koło Sernetek. Gromadzili się tu powstańcy styczniowi do walki z Rosjanami. Było to dogodne miejsce schronienia i obrony, ponieważ wioska leży w głębi puszczy w pobliżu rozległego obszaru podmokłego, a okolica posiada dodatkowo mocno zróżnicowaną rzeźbę terenu. Warunki naturalne gwarantowały więc skuteczną obronę. Powstańców musiało być wielu, ponieważ na ich potrzeby zbudowano na skarpie w uroczysku świątynię polową, gdzie odprawiano nabożeństwa. W okresie zaborów, obszar puszczy do 1808 roku, był pod panowaniem pruskim. W administracji leśnej puszczy zastosowano wtedy wzory pruskie i wprowadzono niemiecki model gospodarowania lasem, który utrwalił się w lasach, ponieważ uważany był wtedy za najnowocześniejszy w Europie. Około roku 1825 nastąpiła reorganizacja zarządzania lasami, która stworzyła trwały model funkcjonujący z pewnymi zmianami do dnia dzisiejszego. Około 1840 roku podzielono puszczę wyciętymi w lazie liniami ostępowymi z południowego wschodu na północny zachód. Następnie przecięto do nich prostopadłe linie oddziałowe. W ten sposób podzielono las na prostokąty, to znaczy oddziały o powierzchni około 100 hektarów. Taki podział powierzchniowy przetrwał aż do 1930 roku. Ustalono dopuszczalne do wycinania wiek drzew tak zwaną kolej rębu. Dla sosny i świerka przyjęto 120 lat, a dla orzy, brzozy, osiki tylko 30 lat. Puszczę podzielono na 16 leśnictw. Obsada leśnictwa składała się z nadleśnego i podleśnego biurowego oraz podleśnych strażowych. Pozyskanie i sprzedaż drewna regulowano odpowiednimi przepisami i normami urzędowymi. Ten nowy model użytkowania puszczy, mimo wielu wad, był jednak szansą dla zachowania ciągłości jej istnienia na obszarach niewykorzystywanych rolniczo i przeznaczonych pod lasy. Tak narodziła się dzisiejsza Puszcza Augustowska. Takie określenie pozostałości dawnej Puszczy Grodzieńskiej zaczęło się pojawiać dopiero w drugiej połowie XIX wieku po utworzeniu powiatu augustowskiego. Nie był to już jednak las naturalny. Kilkuwiekowa eksploatacja drzewostanów puszczy całkowicie je zmieniła. Zręby zalesiano przede wszystkim sosną z domieszką świerka. Początkowo zostawiano na porębach pojedyncze starsze sosny, aby same się rozsiały. Później dodatkowo sadzono w ziemię całe szyszki lub wyłuskane z nich nasiona. Tak powstały jednogatunkowe, sztuczne drzewostany sosnowe lub świerkowe. Na reakcję przyrody nie przyszło długo czekać. Już w latach 1807-1809 odnotowano zniszczenia całych kompleksów lasów iglastych w leśnictwie Pomorze spowodowane przez gąsienice motyli nocnych, które masowo zjadały igliwie drzew. Wielkie szkody wyrządziły w 1817 roku dwa huragany. Zniszczeniu uległ na niektórych obszarach prawie cały starodrzew. Mimo usilnych starań służby leśnej większość drewna zgniła w lesie lub na składnicach. Pogorszył się bowiem zbyt na drewno i nie można go było sprzedać. Znaczne szkody spowodowały też w puszczy wichury w 1848 roku. Zmienione drzewostany były bardzo podatne na pożary. Wywoływali je często pasterze i bartnicy. Dlatego też po roku 1831 zaczęto stopniowo likwidować bartnictwo puszczańskie. Zanikło ono całkowicie pod koniec XIX wieku. W latach od 1824 do 1839 wybudowano kanał augustowski, który połączył Wisłę z Niemnem. Znacznie ułatwiło to transport drewna i innych towarów do Królewca i Gdańska. Zwiększył się wyraźnie handel drewnem i wzrosło zaludnienie puszczańskich wsi. Niestety instytucja, która finansowała budowę kanału Bank Polski, aby powetować sobie straty z tego powodu wynikłe, zezwoliła w ramach swojej dzierżawy na rabunkową eksploatację puszczy. W okresie wojen napoleońskich i powstań w XIX stuleciu wielką plagą stawało się kłusownictwo. Przyczyną tego były trudne warunki życia na wsi, znaczny wzrost ludności wiejskiej i przeludnienie. Już w połowie XIX wieku odnotowano wyraźne ubytki w zwierzynie leśnej. Bobry i sobole nie były widywane już w XVIII wieku. W XIX wieku, w lasach puszczy prawie całkowicie wytępiono łosia, jelenia i dzika. Sarnę widywano sporadycznie w spokojniejszych ostępach. Intensywnie polowano na rysie, wilki, lisy, kuny, wydry i inne zwierzęta futerkowe. Zaskakujący jest jednak fakt, że ostatnią niedźwiedzicę, która nawet prowadziła młodego, zastrzelono w 1919 roku pod Sajenkiem. Niedźwiedzica mogła raczej uciec z jakiegoś objazdowego cyrku, niż pochodzić z puszczy. W latach 70. XIX wieku, dzięki skutecznym działaniom służby leśnej, stan przyrody Puszczy Augustowskiej zaczął się jednak poprawiać. Konsekwentnie przywrócono zasadę wycinania drzewostanów iglastych tylko w wieku powyżej 120 lat, a liściastych powyżej 80 lat. Zręby prowadzono cięciami kulisowymi o szerokości 61 metrów i długości 1060 metrów. Nowe zręby zakładano przy starych w minimalnym odstępie od 5 do 8 lat. Dbano o zalesienie zrębów z pozostawionych nasienników lub siewu. Czasami zręby oddawano jednak pod kilkuletnie uprawy rolnicze, co było bardzo niekorzystne dla gleby leśnej. Ledwie puszcza zdążyła zagoić rany, stała się obiektem dzikiej eksploatacji. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, Suwalszczyznę zajęli Niemcy. W warunkach wojennych przystąpili do bezplanowej, rabunkowej wycinki drzewostanu puszczy, a zrębów nie zalesiali. Szacuje się, że wycięto wówczas prawie 17 tysięcy hektarów najlepszego drzewostanu, pozyskując około 4 miliony metrów sześciennych drewna. Do przerobu drewna wybudowano cztery duże tartaki, w Augustowie Lipowcu, między Sajenkiem a Balinką, w Bliźnie i Płocicznie. Przeprowadzono do nich sieć kolejek wąskotorowych zwożących drewno z głębi borów. Stan drzewostanów puszczy stał się wkrótce katastrofalny. Dopełniły dzieła zniszczenia masowe gradacje kornika drukarza w 1920 roku, strzygoni hojnówki i brudnicy mniszki w latach 1922-1925. Zagładzie uległo prawie 40% drzewostanów puszczy. Takich rozmiarów klęska przyrodnicza spowodowała konieczność skoordynowania działań na całym terenie puszczy. Zaczęto wreszcie traktować jej obszar jako jedną jednostkę gospodarczą. Początkowo podlegała ona dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach, a od 1938 roku dyrekcji białostockiej z siedzibą w Białowieży. W 1931 roku podzielono Lasy Puszczy na oddziały o powierzchni 25 hektarów. Były więc 4 razy mniejsze niż poprzednie. Wycinanie drzew na zrębach prowadzono teraz z północnego wschodu na południowy zachód. Zaczęto więc zakładać zręby pod panujące wiatry zachodnie, przez co zwiększyła się odporność drzewostanów na wywroty. Obniżono jednak wiek wyrębu drzew iglastych do 100 lat, a dla olszy do 80 lat. Zręby zupełne miały szerokość od 60 do 80 metrów. Wycięte powierzchnie były natychmiast zalesiane i pielęgnowane. Na początku XX wieku uroki Puszczy Augustowskiej odkryli turyści. Aktywnie działał suwalski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Organizowano rajdy piesze i wycieczki krajoznawcze. Przybywali tu z całej Polski harcerze. Rozbijali swoje obozy nad brzegami jezior, Wigry, Białe Augustowskie, Serwy, Sajno i na polanach wzdłuż kanału Augustowskiego. W latach 20. popularne stały się spływy kajakowe. W atrakcyjnie położonych wsiach puszczańskich organizowano letniska, pensjonaty i domy wczasowe. W Augustowie i Starym Folwarku powstały schroniska turystyczne. W 1939 roku, kiedy zbliżała się wojna, rozpoczęto budowę linii oporu wzdłuż kanału Augustowskiego oraz w Augustowie i pod Suchą Rzeczką. Powstały bunkry, rowy przeciwczołgowe, transzeje. Atak przyszedł jednak z innej strony niż się spodziewano. Pierwszy zaatakował nowy sojusznik Niemiec hitlerowskich Związek Radziecki. W dniach od 21 do 23 września walczyła w Puszczy z Armią Czerwoną Grupa Operacyjna Wołkowysk, wspierana przez oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza. Walki toczyły się na przeprawach od miejscowości Sonicze Porygol, a także koło wsi Kalety, Stanowisko i Budwiedź. W wyniku kapitulacji Polski, granice między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim wytyczono przez środek puszczy. Nie utrzymała się ona zbyt długo, ponieważ w czerwcu 1941 roku Niemcy niespodziewanie zaatakowali swego radzieckiego sojusznika i posunęli się daleko na wschód. Podobnie jak podczas I wojny światowej, tak i tym razem Niemcy przystąpili do intensywnej eksploatacji drzewostanów Puszczy Augustowskiej. Aby zwiększyć przerób drewna, wybudowano nowe tartaki i rozbudowano sieć kolejek wąskotorowych. W czasie okupacji rozwinął się w Puszczy Augustowskiej zorganizowany ruch oporu kierowany przez Armię Krajową. Nie działały w Puszczy oddziały batalionów chłopskich czy Armii Ludowej. Partyzanci wywodzili się spośród leśników i miejscowej ludności. Prowadzili akcje sabotażu i atakowali posterunki żandarmerii niemieckiej. Jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich sformował Witold Pielecki Żwirko. Jesienią 1943 roku jego oddział przeprowadził pierwsze akcje dywersyjne na kanale Augustowskim. Jego partyzanci atakowali również leśniczówki i tartaki obsadzone przez Niemców, starając się w ten sposób chronić lasy przed rabunkową eksploatacją. W 1944 roku oddział Pieleckiego liczył ponad 100 ludzi. Drugim oddziałem partyzanckim kierował Roman Julian Wierzbicki, leśnik ze Szczebry. Jego partyzanci niszczyli linie telefoniczno-telegraficzne przy liniach kolejowych i atakowali terenowe urzędy niemieckie. Trzecim oddziałem dowodził Gajowes pod Macharców Albin Drzewiecki Konwa. W 1944 roku ten oddział liczył także ponad 100 osób. Jego udane akcje to rozbicie posterunku żandarmerii w Macharcach i spalenie tam tartaku, rozbicie jagdkomando w Jazach i Suchej Rzeczce oraz zwycięska kilkugodzinna walka z Niemcami pod wsią Czerwony Krzyż nad Wigrami. W puszczy i jej okolicach działały również oddziały partyzanckie Leśnego, Franciszka Goworowskiego i Żytniewskiego, Jana Olszewskiego. Za udzielanie partyzantom pomocy hitlerowcy surowo karali całe puszczańskie wioski. W czerwcu 1944 roku spalili wieś Czerwony Krzyż nad Wigrami, a ludność wysiedlili. W miarę zbliżania się linii frontu coraz aktywniejsza była partyzantka radziecka. W puszczy walczył oddział majora Orłowa. Była to grupa radzieckich spadochroniarzy zrzucona w celu rozpoznania sytuacji na terenach zajmowanych jeszcze przez Niemców. Oddział ten nawiązał kontakt z polskimi partyzantami i mimo różnic ideowych i nieufności wspólnie prowadzono akcje wojskowe. Później okazało się, że major Orłow był oficerem NKWD, którego celem było również rozpoznanie struktur polskiej partyzantki. Po wojnie, oddziały NKWD przeprowadziły w puszczańskich wioskach wielką obławę. Aresztowano wielu ludzi związanych z Armią Krajową i ślad po nich zaginął. W połowie lipca 1944 roku rozpoczęły się w puszczy i jej okolicach walki radziecko-niemieckie, które trwały do 23 stycznia 1945 roku. W Wysokim Moście doszło do zaciętej bitwy o przeprawę przez Czarną Hańczę. Przeprawy broniły niemieckie czołgi i artyleria. Za wzgórzem, nad żurawinowym bagnem, znajdował się niemiecki posterunek obserwacyjny i stanowisko haubicy. Prawdopodobnie naprowadzany był stąd ogień artylerii niemieckiej ostrzeliwującej z miejscowości Lipowej Tobołowo wojska radzieckie zbliżające się do rzeki. Rosjanie odpowiadali podobną kanonadą. Artyleryjskie pociski przebijały słomiane strzechy stodoły stojącej nad rzeką i rozrywały się w wodzie. Koło Leśniczówki Rosjanie trafili niemiecki czołg. Rozbity i spalony stał tam jeszcze kilka lat po wojnie. Podczas próby przejazdu przez most wyleciał w powietrze rosyjski gazik. Kiedy Niemcy cofnęli się na nową linię obrony nad jeziorem Wigry, wojska radzieckie zajęły przeprawę w Wysokim Moście. Czołgi sforsowały rzekę w pobliżu mostu, ponieważ był on zniszczony. Na czas stabilizacji linii frontu wojska radzieckie okopały się w lesie pomiędzy Pogorzelcem a Wysokim Mostem. Zbudowano liczne ziemianki oraz leśne pomieszczenia gospodarcze, stajnie i kuźnie. We wsi stacjonowało dowództwo radzieckie. Ślady po radzieckich ziemiankach wojskowych zgrupowane są w lesie nad jeziorem Pogorzelec i nad brzegami rzeczki Gremzdówki. Natomiast nad brzegiem jeziorka Konopniak znajdują się wykopy po niemieckich ziemiankach. W wyniku ciężkich walk puszcza mocno ucierpiała. Wielkie szkody poniosła znowu zwierzyna leśna. Chociaż minęło już ponad pół wieku od tej wojny, jej ślady są jeszcze doskonale widoczne. Stare sosny noszą do dziś liczne rany po pociskach. W wyniku ostrzałów drzewa zostały mocno naszpikowane odłamkami, a w lesie leżały liczne niewybuchy. Echa minionej wojny usłyszeć można jeszcze dzisiaj, kiedy podczas ścinania drzew zadzwonią w łańcuchach piłstalowe szrapnele tkwiące w drzewach. Po wojnie, do początku lat 50. działały na terenie puszczy grupy partyzanckie walczące przeciwko nowemu ustrojowi i władzy ludowej. Punktami oparcia były dla nich, tak jak podczas wojny, wioski puszczańskie. Sytuacja zmieniała się jednak radykalnie i z upływem czasu coraz mniej osób popierało działania partyzantów. Zdarzało się, że pomoc żywnościową i schronienie wymuszano na mieszkańcach wiosek groźbą lub siłą. Oddziały takie zaczęto wkrótce nazywać bandami. Starsi mieszkańcy wioski Wysoki Most dobrze pamiętają oddział dowodzony przez Burdyna. Działał on na terenie Sejneńszczyzny do początku lat 50. i był szeroko znany w okolicy. Burdyn ukrywał się w wielu miejscach, unikał zasadzek i dawał się we znaki nowej władzy. Jego ostatnią bazą była okolica wioski Wysoki Most. Miał tutaj kilka doskonałych kryjówek min. Się na przemyślnie skonstruowanym pomoście drewnianym w trzcinach jeziora Miałkiego. Wykorzystywał też gościnę mieszkańców jednego z domów we wsi, położonego w dogodnym miejscu przy samym lesie. Wczesną wiosną na początku lat 50. liczne oddziały wojska i Urzędu Bezpieczeństwa zorganizowały ogromną obławę. Wielokilometrowa tyraliera żołnierzy szła po świeżym śniegu od Sejn w kierunku puszczy, przeszukując wszystkie zabudowania i możliwe kryjówki. Obława zamknęła się w wysokim moście. Odnaleziono dom, w którym ukrywał się Burdyn. Nie było go na miejscu, zorganizowano więc zasadzkę. Jeden z żołnierzy ukrył się na strychu, a pozostali czekali na zewnątrz. Kiedy Burdyn wrócił z lasu i wszedł do domu, domyślił się zagrożenia. Posądzając gospodynię o zdradę, wyciągnął rewolwer i chciał do niej strzelić. Broń jednak nie wypaliła, więc rzucił w nią tylko rewolwerem. Wybiegł do przedsionka, ale zorientował się, że nie ma szans ucieczki. Wyciągnął wtedy granat i rozerwał się. Tę niesamowitą historię dobrze pamiętają starsi mieszkańcy. Wielu z nich zapłaciło później za jakąkolwiek znajomość z Burdynem ciężkim wieloletnim więzieniem stalinowskim. Po wojnie zmieniło się granice i zapanował nowy porządek. Powierzchnia puszczy w granicach Polski wynosiła wówczas 114,358 hektarów. Zniszczone drzewostany świerkowe masowo zaatakował w 1945 roku kornik drukarz. Gradacja trwała 4 lata. Osłabione drzewa w przerzedzonych lasach były wywracane i łamane przez silne wiatry i obfite opady śniegu. Użytkowanie lasu prowadzono po wojnie na podstawie prowizorycznie sporządzonych planów. Dopiero później powstawały nowe dokumenty, które precyzyjnie określały metody gospodarowania w lasach puszczy, tak zwane operaty. Zapotrzebowanie na drewno do odbudowy miast i wsi było ogromne, dlatego też stale zwiększano jego pozyskanie z lasów. Jednocześnie dbano jednak o zalesienia powstałych zrębów i wszelkich nieużytków. Rozkręcona po wojnie machina leśnej gospodarki socjalistycznej nabrała tempa w latach 60. i 70. Aby udostępnić do eksploatacji drzewostany na terenach bagiennych, wykonano znaczne prace odwadniające. W celu zwiększenia efektów produkcyjnych prowadzono miejscami sztuczne nawożenie drzew na słabszych siedliskach oraz masowo stosowano preparaty owadobójcze. Dla ułatwienia wywozu drewna utworzono przykolejowe składnice w Płocicznie, Augustowie i Jastrzębnej. Na kanale augustowskim drewno przed transportem wodą gromadzono na 19 składnicach bindugach. Bywało, że w jednym sezonie spływało kanałem aż 90 tysięcy metrów sześciennych drewna. W połowie lat 60. roczne pozyskanie w Puszczy Augustowskiej wynosiło aż 263,3 tysiące metrów sześciennych. Produkcja tarcicy, czyli desek na eksport w Tartakach w Lipowcu i Płocicznie nad Wigrami, należała wtedy do największych w Europie. Aby zrealizować narzucone nad leśnictwem plany pozyskania drewna, zakładano zręby w minimalnym odstępie 3 lat, wzdłuż całych oddziałów, na szerokość od 60 do 80 metrów. Wiek rębności dla sosny i świerka ustalono tylko na 100 lat, dla dębu i jesionu 120 lat. Brzozy i olchy 80 lat, osiki 50 lat. Niestety rzadko tego przestrzegano i w lasach w zastraszającym tempie kurczyły się powierzchnie starodrzewów, a przybywało upraw i młodników przeważnie jednogatunkowych i jednowiekowych, prowadzonych metodami zaczerpniętymi bardziej z intensywnego rolnictwa niż racjonalnego leśnictwa. Dzisiaj możemy zobaczyć to intensywne pozyskanie z przełomu lat 60. i 70. w obrębie niektórych zachowanych oddziałów leśnych z resztkami starodrzewu, tak zwane ostatnie rezy. Wyrosłe na dawnych zrębach młodniki i dragowiny różnią się obecnie w sposób regularny wiekiem i wysokością drzew, a przez to doskonale odzwierciedlają kolejność, kierunek i tempo wycinania starego lasu. Taki sposób gospodarowania w puszczy był wielkim zagrożeniem dla dalszego istnienia naturalnych zbiorowisk leśnych. Sytuacja zaczęła niepokoić przyrodników. Już w latach 50. podjęto zdecydowane próby ochrony najcenniejszych zbiorowisk leśnych puszczy i zmniejszenia skali jej eksploatacji. W 1959 i 1960 roku utworzono pierwsze rezerwaty przyrody: Starożyn, Mały Borek, Kozi Rynek, Brzozowy Grąd, Tobolinka oraz Ostoje Bobrów, Stary Folwark, Zakąty i Marycha. W 1957 roku wyznakowano Wielki Puszczański Szlak Pieszy. W latach 60. w rozwój turystyki i ochrony przyrody włączyły się energicznie także nadleśnictwa. Aby uporządkować narastający dziki ruch turystyczny, utworzono nad jeziorami i rzekami wiele pól biwakowych. Część jezior objęto strefą ciszy. Przyrodnicy i leśnicy coraz częściej domagali się podniesienia wieku wyrębu drzew i zmiany sposobu wykonywania zrębów z pasowych na gniazdowe. Taki sposób wykonywania zrębów stwarza bowiem warunki zbliżone do panujących w naturalnym lesie i sprzyja lepszemu odnawianiu się wyciętej powierzchni, a także mniej negatywnie wpływa na wygląd lasu. Wskazywano na potrzebę większej synchronizacji pomiędzy sposobem gospodarowania w puszczy, a jej zagospodarowaniem turystycznym. Ważnym osiągnięciem w tym zakresie było powołanie w 1976 roku Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Po wielu latach starań, 9 lipca 1986 roku, podpisano dokument pod tytułem Podstawowe zasady gospodarki leśnej w Puszczy Augustowskiej. Dokument uznano za statut puszczy. Przyjęto w nim, że podstawowym celem gospodarowania w Puszczy Augustowskiej jest dążenie do zachowania trwałości lasu o charakterze zbliżonym do naturalnego przy zapewnieniu spełniania przez niego funkcji produkcyjnych, ochronnych i społecznych. Podniesiono wiek rębności dla sosny do 140 lat, dla świerka do 120 lat, a dla dębu do 160 lat. W styczniu 1989 utworzono Wigierski Park Narodowy. Na terenie parku znalazło się prawie 10 tysięcy hektarów lasów Puszczy Augustowskiej. W ten sposób, po kilku wiekach traktowania puszczy jedynie jako magazynu surowców i miejsca schroniania w czasach wojen, pojawiła się praktyczna możliwość prawnej ochrony znacznej części puszczy dla zachowania jej trwałości. Po tej długiej wędrówce po barwnej przeszłości puszczy kształtowanej przez działalność człowieka, przyjrzyjmy się uważnie jej współczesnemu obliczu przyrodniczemu. Kierujemy się w głąb lasu. Puszcza Augustowska jest dzisiaj wielkim borem sosnowo-świerkowym rosnącym na piaszczysto-żwirowej powierzchni Sandru Suwalsko-Augustowskiego. Gleby puszczańskie wytworzyły się na piaskach polodowcowych, a miejscami tylko urozmaicone są płatami rzeźniejszej gleby powstałej na glinie zwałowej. Jeżeli gdzieś wśród piasków wyspowo zalega glina i jest wilgotniej, widać to również w bogatszym składzie gatunkowym drzew. Liczniej pojawiają się bardziej wymagające drzewa liściaste, topola osika, grab zwyczajny, klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy i górski oraz dąb przypułkowy, który w Puszczy Augustowskiej zajmuje tylko 3% obszarów leśnych. W Puszczy Augustowskiej nie występują niektóre gatunki drzew typowe dla lasów środkowej i południowej Polski. Brak jest kilku głównych gatunków lasotwórczych, które wraz z sosną tworzą tam drzewostany. Dotyczy to dębu bezszypułkowego, buka zwyczajnego oraz jodły pospolitej. W przeszłości nie zdołały one zasiedlić terenu obecnej puszczy, ponieważ słabe gleby i kontynentalny klimat z mroźnymi zimami nie sprzyjał rozwojowi tych ciepłolubnych drzew. Poza naturalnym zasięgiem występowania znajdują się tu również modrzew europejski i klon jawor. W wyniku gospodarowania wprowadzano jednak do puszczańskich lasów nieco buka i modrzewia oraz niektóre gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia jak dąb czerwony, sosna wejmutka, czeremcha amerykańska, róża pomarszczona, tawłowiec i berberes. Nie mają one jednak większego znaczenia i nie zmieniają borowego charakteru puszczy. W drzewostanach przeważa sosna pospolita, która pokrywa około 70% powierzchni leśnej puszczy. Świerk pospolity zajmuje 10% jej powierzchni. Rosnące tu świerki znajdują się w swoim naturalnym północno-wschodnim zasięgu występowania. Te dwa gatunki drzew świetnie wypełniają całą przestrzeń lasu. Sosna potrzebuje do rozwoju dużo światła, zajmuje więc górne piętro lasu, a świerk może wzrastać w jej cieniu. W południowej części puszczy na słabszych glebach zdecydowanie dominuje jednak sosna, a świerka jest tam niewiele. Starsze sosny w tym rejonie są niskie i mają charakterystyczną parasolowatą koroną. Najliczniejszy gatunek liściasty w puszczy to brzoza. Ma ona znacznie większe zapotrzebowanie na światło niż sosna i skromne wymagania glebowe. W walce o światło i przestrzeń aktywnie tępi wszelkich konkurentów. Jej twarde, wiotkie gałązki kołysane wiatrem, omiatają otoczenie i bezlitośnie chłoszczą sąsiadów. Efektem takiego biczowania są mechaniczne urazy pędów i pączków u drzew sąsiednich. Z czasem prowadzi to do ich zamierania. Drzewostany z panującą brzozą brodawkowatą i omszoną zajmują 9% powierzchni leśnej puszczy. Brzoza omszona preferuje tereny podmokłe i bagienne, których w puszczy jest wiele w południowej części.